Bardzo się cieszę, że Pan darował nam kolejną okazję, że możemy z Wami mieć społeczność. Przynosimy pozdrowienia od braci i sióstr ze zboru w Nierodzimiu, z którego pochodził brat Józef Mruzek senior. Jesteśmy w trakcie omawiania teofanii preegzystentnych objawień Pana Jezusa Chrystusa w Starym Testamencie. Dlatego, że chcemy bardzo mocno podkreślić fakt, że Pan Jezus Chrystus nie tylko był aktywny przy stworzeniu świata, a potem przyszedł, aby zbawić nas, ale w okresie Starego Testamentu Pan Jezus brał czynny udział w życiu narodu wybranego. A czasem wierzący ludzie o tym zapominają. Myślą, że Pan Jezus kiedyś tam stworzył ze swoim Ojcem świat, a potem czekał i nie mógł się doczekać, kiedy przyjdzie na ziemię. Pan Jezus był zaangażowany. Ślicznie, dziękuję. Zaangażowany w służbie ludu Bożego Starego Testamentu. Pan Jezus Chrystus był tym, który prowadził Izraelitów z niewoli egipskiej do Kanaanu. My o tym czytamy w II Mojżeszowej w 23 rozdziale. Pan Jezus był zaangażowany w dzieło ludu Bożego. Pan Jezus przychodził w najbardziej dramatycznych momentach historii Starego Testamentu, aby przychodzić z Bożym objawieniem do patriarchów, do wielkich ludzi, proroków, sędziów, dlatego że jeszcze nie było objawionego Słowa Bożego. I dlatego Pan Jezus był nosicielem bieżącego poselstwa od Ojca, przekazanego ludowi wybranemu. I to jest niesłychanie ważne, abyśmy uświadomili sobie ten fakt, że Pan Jezus Chrystus był bardzo zaangażowany zawsze. Pewnego dnia w Ewangelii Jana Pan Jezus powiedział: ja pracuję i mój Ojciec pracuje. I dlatego Pan Jezus był bardzo zaangażowany w dzieło objawienia, niesienia pomocy, niesienia informacji od Boga do tych, którzy potrzebowali tego Bożego kierowania, Bożego kierownictwa. I dlatego przejdźmy do kolejnej teofanii Pana Jezusa Chrystusa. Już mówiliśmy o spotkaniu Pana Jezusa z Abrahamem, z Hagar, z Izaakiem, z Jakubem. W międzyczasie upłynęło wiele stuleci. Synowie izraelscy dostali się do Egiptu, dlatego że była potrzeba w tym czasie. W Egipcie był dostatek chleba i synowie izraelscy na Boże polecenie udali się do Egiptu, gdzie już przygotował dla nich miejsce Józef, który był wielkorządcą w Egipcie i uratował nie tylko Egipcjan, ale swoją rodzinę i wiele innych ludzi uratował od śmierci głodowej, która w tym czasie mogła ludziom zagrażać. I w tym czasie, kiedy Izraelici byli w Egipcie, na dworze faraona dorastał młodzieniec, który był wykształcony we wszelkiej mądrości egipskiej i który był przygotowywany na następcę tronu w Egipcie. Ale Pan Bóg pokrzyżował te wszystkie plany ziemskie i okazało się, że ten właśnie młodzieniec, który był wychowywany we wszelkiej mądrości egipskiej, został powołany przez Boga, aby być wodzem narodu izraelskiego. Oczywiście wszyscy wiemy, kogo mam na myśli. Mojżesza. Mojżesz była to wielka postać. I dlatego chciałbym przeczytać mały fragment Słowa Bożego. Nie będę czytał całego rozdziału, ale tylko kilka wierszy z Księgi Eksodus, z drugiej Księgi Mojżeszowej, z rozdziału trzeciego. Ten Mojżesz, wychowywany we wszelkiej mądrości Egipcjan, wyobraźmy sobie, ten młodzieniec, wychowywany na dworze faraona, a wiemy, że w tym czasie zarówno Egipcjanie, jak i Sumerowie to były dwie najstarsze kultury starożytności. I Mojżesz był wychowywany w mądrości egipskiej. Wyobraźmy sobie, że Mojżesz był w stanie przewidywać zaćmienie słońca. Kiedy był przygotowywany na następcę tronu, wiedział wiele rzeczy. Na przykład wiedział, jak zrobić trepanację czaszki i transplantację serca. To, co dzisiaj jest wielkim odkryciem współczesnej medycyny, to już Egipcjanie dawno wiedzieli. No i Mojżesz, oczywiście wychowany na następcę tronu, pewnego dnia postanowił odwiedzić swoich ziomków. A kiedy przyszedł do ich kolonii, zobaczył, że dwaj bili się między sobą. Czemu się bijecie? No, bo ten mi to. Każdy miał swoje racje. No, a Mojżesz rozejrzał się w prawo, w lewo. Nie widział nikogo. Ciach! Zabił Egipcjanina. I wieść o tym dotarła na dwór faraona. I Mojżesz musiał ratować się ucieczką. Uciekł na pustynię madyjańską i trafił do pewnego człowieka, do kapłana madyjańskiego, którego Biblia nazywa Jetrem. I tam poznał pewną piękną panienkę, dostał od teścia zezwolenie, żeby się z nią ożenić. No i później pasał trzodę swojego teścia. To było wielkie zajęcie w tych wszystkich ruchach nomadyckich, w tych wszystkich plemionach, które mieszkały na pustyni pomiędzy Egiptem a Kanaanem. Było wiele plemion pustynnych, które zajmowały się hodowlą zwierząt. To było wielkie wyróżnienie hodować zwierzęta. No i oczywiście Mojżesz po 40 latach uczenia się wielkich rzeczy tego świata dostał zajęcie pilnować trzody swojego teścia. Bracia i siostry, kiedy mówimy o tych wszystkich plemionach, które żyły na pustyni, to możemy powiedzieć bardzo wyraźnie, że przywilejem było hodowanie zwierząt. Ale Mojżesz już przez 40 lat wychowywany był na Egipcjanina. A Słowo Boże w pierwszej Mojżeszowej powiada, że ci, którzy zajmują się hodowlą zwierząt, są dla Egipcjan obrzydliwością. O tym mówi Księga Genezis. Ja ten jeden wiersz może przeczytam. 46 rozdział pierwszej Mojżeszowej i wiersz ostatni. Na pytanie Faraona skierowane do Jakuba, który w międzyczasie przyjechał do Egiptu, jakie jest wasze zajęcie? No Jakub z wielką dumą i zarozumiałością powiada: hodowcami bydła byli słudzy twoi od młodości aż dotąd. A Faraon słucha tego i myśli sobie, z czego on się cieszy, z czego on jest dumny, z czego on jest zadowolony. Byli słudzy twoi od młodości aż dotąd, zarówno my, jak i ojcowie nasi, abyście mogli mieszkać w krainie Goszen, bo wszyscy pasterze owiec są dla Egipcjan obrzydliwością. I teraz ten wielki człowiek, przygotowywany na następcę tronu w Egipcie. W tym czasie Egipt był wielkim imperium starożytności. Panował nad całą tą krainą, północną Afryką, Azją Mniejszą i aż gdzieś tam po krańce Palestyny. Egipt to było wielkie mocarstwo. I Mojżesz był wychowywany nie tylko na jakiegoś tam podrzędnego króla, ale na człowieka, który będzie wielkim cesarzem olbrzymiego mocarstwa starożytności. I tu musi ratować się ucieczką, bo wiadomość o zabiciu Egipcjanina dotarła też do jego przybranego ojca. I Mojżesz uciekł na pustynię madianicką i rozpoczął zajęcie. Zajęcie dla Egipcjan najbardziej obrzydliwe. To było zajęcie, w którym wyrażona została przez Egipcjan pogarda dla pasienia owiec. No i oczywiście Mojżesz zabrał się do swojego ważnego zajęcia. Kiedy czytamy 7 rozdział Księgi Dziejów Apostolskich, to tam spotykamy przemówienie, najdłuższe zresztą w Dziejach Apostolskich, pierwszego męczennika Szczepana. Ja wczoraj sprawdzałem w Biblii Brzeskiej z roku 1532, jest napisane, że to był Stefan. A potem 100 lat później w Biblii Gdańskiej, wydanej w Gdańsku w roku 1636, jest Szczepan. Nie wiem, jak to się stało, że tłumacze Biblii Gdańskiej zmienili imię Stefana na Szczepana. I do dzisiejszego dnia jednym z siedmiu diakonów nie jest Stefan, tylko jest Szczepan. No i właśnie ten Szczepan przemawia i mówi o całej historii narodu wybranego. I w tym swoim długim przemówieniu mówi o Mojżeszu i powiada, że Mojżesz to była wielka postać w narodzie izraelskim. No, to był wódz. To był człowiek, który został wybrany przez Boga, aby wyprowadzić Izraelitów z niewoli egipskiej do ziemi obiecanej Abrahamowi, Izaakowi, Jakubowi. Mojżesz. Mojżesz, wielka postać. I Mojżesz miał trzy okresy w swoim życiu, powiada Szczepan. Pierwszy okres to jest wychowywanie na wielkiego następcę tronu w Egipcie. A więc Mojżesz przez pierwsze 40 lat jest kimś. Mojżesz jest kimś. To będzie wielka persona. Oczywiście Pan Bóg zmienił jego los i ta wielka persona musi uciekać przed gniewem Faraona i ukrył się w gronie Midianitów i tam zabrał się do nowego zadania. To, co było w pierwszym okresie, że był kimś, to teraz Szczepan powiada w drugim okresie, teraz Szczepan zacznie się uczyć przez następne 40 lat być nikim. Najpierw był kimś. To był wielki człowiek. Teraz przez 40 lat będzie uczył się być nikim. I kiedy skończyło się te drugie 40 lat, Mojżesz zapędził swoją trzodę, właściwie nie tak swoją, jak trzodę swojego teścia, pod górę Synai. To był spory odcinek drogi i trzeba było tą drogę przebyć razem z bydłem, z owcami. I kiedy przyszedł pod górę Synaj, tam Mojżesz doznał olśnienia. W trzecim rozdziale drugiej Mojżeszowej czytamy, że pognał trzodę poza pustynię i przybył do góry Bożej, do Chorebu. W Biblii góra Choreb i góra Synaj są używane zamiennie. I tutaj czytamy w wierszu drugim, że ukazał mu się anioł pański w płomieniu ognia ze środka krzewu. I spojrzał, a oto krzew płonął ogniem, jednakże ten krzew nie spłonął. No, wiele rzeczy nauczył się w ciągu tych 40 lat Mojżesz. Wiele rzeczy dowiedział się, ale jeszcze czegoś podobnego nie widział. Mianowicie krzew płonie i nie spala się. I ogień obejmuje cały krzew i dalej ten krzew się nie spala. I nagle Mojżesz usłyszał słowa Mojżeszu, Mojżeszu. Mojżesz oczywiście był bardzo ciekawy, jak to się stało. I powiada tutaj, podejdę, aby zobaczyć to wielkie zjawisko. Dlaczego ten krzew się nie spala? I tutaj w drugim wierszu czytaliśmy, że ukazał mu się anioł pański. Ale w czwartym wierszu się dowiadujemy, że ten anioł pański ma dwa imiona. Jedno imię jest tutaj na początku czwartego wiersza, jest powiedziane Pan. Widział Pan, że podchodzi, aby zobaczyć, zawołał nań Bóg. A więc anioł pański to Pan i Bóg. Anioł pański to po hebrajsku Malak, Jahwe. To jest sługa, to jest Boży posłaniec, który idzie obwieścić Boże poselstwo temu, do którego został posłany. Tym razem anioł pański przyszedł do Mojżesza i dowiadujemy się, że to nie był taki sobie zwykły anioł, jakich w Biblii spotykamy tysiące, a może i więcej. Ale to jest Pan. Po hebrajsku brzmi to Jahwe. Jahwe się ukazał Mojżeszowi. I tutaj dalej dowiadujemy się, że ten Jahwe to jest Bóg. Ten anioł pański to nie jakaś istota posyłana przez Boga do wykonania jakiegoś zajęcia, ale przychodzi anioł pański jako Pan, jako Jahwe. Przychodzi Bóg z objawieniem do Mojżesza. No i oczywiście tutaj ten Pan powiada do niego: Mojżeszu, nie zbliżaj się tu, zdejm z nóg sandały swoje, bo miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą. Jam jest Bóg ojca twego. Jam jest Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba. I wtedy Mojżesz uświadomił sobie, że ma do czynienia z Bogiem. Że Bóg przyszedł na jego spotkanie. Że Bóg przyszedł jemu naprzeciw. W takim momencie, w którym nie chciałby, żeby ktokolwiek był świadkiem jego poniżającego zajęcia. Pod koniec tego okresu, kiedy pasie trzodę swojego teścia i uczy się być nikim, przychodzi do niego Pan i powiada mu: ja ciebie chcę posłać do Egiptu. Mnie? Mnie? Panie, przecież ja jestem jąkała. Ja nie umiem jednego zdania z siebie wykrztusić. Ty mnie chcesz posłać do Egiptu? Do kogo? Do Faraona? Ja tam do niego nie pójdę. Ja się boję jego, bo ja zabiłem Egipcjanina. Pójdziesz. Panie, a może byś kogoś innego wybrał? A może byś sobie upatrzył kogoś innego? Bracia i siostry, ja chcę zwrócić uwagę teraz na te dwa okresy. Był kimś. A teraz pod koniec drugiego okresu nauczył się i przyzwyczaił się do tego, że jest nikim. Że jest pastuchem. I to nawet nie swojej trzody, ale trzody swojego teścia. Czyli powtórzyła się historia Jakuba i Labana kilkadziesiąt lat wcześniej. Panie, a może jednak kogoś innego poślesz? Nie. Ty pójdziesz. Nie, ja nie umiem mówić. Będziesz mówił. A jak ty się boisz mówić, to zbliża się do ciebie Aaron. On będzie twoimi ustami. A ty będziesz tylko wykonywał cuda przed Faraonem, bo Faraon nie będzie chciał wypuścić narodu izraelskiego z ziemi egipskiej, bo to przecież tania, bezpłatna siła robocza. Ty będziesz musiał wykonywać cuda. Ta laska, którą masz w ręce, będziesz rzucał i ona się będzie zamieniać w węża. A potem znowu chwycisz tego węża za ogon i znowu będzie laska. Będziesz wszystko wykonywał, co ja ci każę. Nie wykręcaj się, nie wymawiaj się. I teraz rozpoczyna się trzeci okres w życiu Mojżesza. Najpierw był kimś. Potem był nikim. A teraz zaczyna się służba, w której Mojżesz będzie sługą Pana. I my często na kartach Starego Testamentu dowiadujemy się o tym określeniu. Mojżesz, sługa Pana, zmarł. Na przykład mówi Pan Bóg do Jozuego. A ty zajmiesz jego miejsce. Mojżesz, sługa Pana. A więc teraz Mojżesz, który nauczył się być nikim, odda siebie do dyspozycji Bogu i powie: no to Panie, jak chcesz. Ja jestem do Twojej dyspozycji, a Ty możesz mnie używać. Bracia i siostry, Mojżesz teraz położył wszystko na jedną kartę. Teraz będzie wykonywał rozkazy swojego Pana. Bracia i siostry, to jest ważna prawda Słowa Bożego, którą mamy zapisaną tutaj w 3 rozdziale drugiej Mojżeszowej, powtórzona w 7 rozdziale Dziejów Apostolskich, że Pan Bóg, zanim człowieka użyje do swojego wielkiego dzieła, musi najpierw go złamać. I tu istnieje pewna ważna biblijna zasada, zasada rzeczy złamanych. Ja może tylko 3 przykłady przytoczę, bo nie mam czasu. Przytoczę tylko 3 przykłady, jak to Pan Bóg używa rzeczy złamanych. Przypominamy sobie, na takiej równinie wielkiej zebrało się 5000 ludzi, aby słuchać najlepszego nauczyciela wszystkich czasów. A pod koniec dnia Pan Jezus mówi do swoich uczniów, nie dlatego, że Pan Jezus był bezradny, dlatego, że w 9 rozdziale Księgi Izajasza jest napisane, że on jest przedziwnym doradcą. Ale pyta się swoich uczniów, żeby dowiedzieć się, jaka jest ich opinia. Co damy tym ludziom jeść? No a uczniowie mówią: Panie, no gdyby to było dzisiaj, to by powiedzieli tak: Panie, Ty chyba sobie żartujesz. 5000 ludzi, no przecież tu nie ma ani sklepów z połem, ani Żabki, ani Biedronki, ani wielkich supermarketów. Nie ma nic. Jak ty chcesz 5000 ludzi nakarmić? Ale jest tu jeden chłopak, który przyniósł ze sobą śniadanie. I tam jest napisane, że on miał w takim worku podróżnym 5 chlebków i 3 ryby. Czy 2 ryby. 5 chlebków. Kiedy my mówimy o chlebkach, to nam się wydaje, tak jak to kiedyś pieczono chleb na Łęczowski. 2 kilogramy i kosztował 7,40. Ja pamiętam dokładnie tą cenę. 2 kilogramy chleb. Już teraz 2-kilogramowych chlebów właściwie nie ma poza wiejskimi chlebami, które gdzieś tam tu i ówdzie są pieczone. Ale te chlebki, które miał ten młodzieniec, to były takie nasze zwykłe bułki. Jak kajzerka, czy taka bułka przedzielona na pół. To była raczej tylko bułka i 2 rybki. To dla niego będzie za mało, a co dopiero dla takiej masy ludzi. To dajcie mi to. Pan Jezus złamał 1 chleb i 2 i 3. A wy podawajcie, a każcie ludziom usiąść po 50, A wiecie dlaczego po 50? Żeby było łatwo policzyć, ile tych ludzi jest. I nieśli. A teraz pozbierajcie to, co zostało, bo ludzie się najedli, a nie wolno zniszczyć chleba, bo chleb jest Bożym darem. Pozbierajcie te chleby. No i tam jest napisane, że zebrano chleba do wielkich koszów. Oczywiście, kiedy myślimy o takich koszach, to mamy różne wyobrażenie. Może być kosz mały na owoce, może być taki kosz do noszenia wielkich owoców z pola, czy do noszenia ziemniaków kiedyś z pola. Kiedyś gospodarze wszystko na plecach nosili. Ja to sprawdziłem w tekście greckim, tam jest użyte określenie, że to jest taki sam kosz, do którego w Damaszku nawróconego Pawła wsadzili i spuścili go przez mur. Wprawdzie to nie był taki wielkolud, dlatego że on miał na imię Paulos, czyli mały. Być może taki niskopienny jak ja, albo ciutkę wyższy ode mnie, ale do tego kosza musiał się zmieścić. A więc kilka koszów nazbierali tego, co zostało ze śniadania tego młodzieńca. Bóg używa rzeczy złamanych. Przypominamy sobie historię Księgi Sędziów. Był tam jeden z 7 wielkich sędziów, którego Biblia nazywa Gedeonem. W tym czasie Madianici napadli na Izrael i zabierali wszystko to, co Izraelici mieli. Także on na prędce, w pośpiechu, to, co udało się wymucić i szybko schować gdzieś tam do piwnicy czy gdzieś tam do jakiegoś ukrycia, do jakiegoś zakątka, żeby wrogowie nie wykradli im ich żywności. I przychodzi anioł pański i powiada: pokój tobie, mężu waleczny. Ja, mąż waleczny? Jeden z największych tchórzy w narodzie izraelskim, a ty tak bardzo chcesz mnie podbudować i mówisz, że ja jestem mężem walecznym. Panie, jeśli ty mówisz, że ja jestem mężem walecznym, to dlaczego opuściłeś swój naród, że muszą Izraelici cierpieć głód i niedostatek, a przecież ty obiecałeś, że będziesz Bogiem tego wybranego narodu. Dlatego, że ten naród mnie opuścił. I ja obiecałem, że jak mnie opuszczą, to będą mieli też i głód, i wrogów. Gedeonie, porozmawiajmy o ważnych rzeczach. Ja chcę ciebie użyć do ważnego zadania. Zbierzesz Izraelitów i wybawisz mój lud z opresji Midianitów. No i oczywiście Gedeon ogłosił to, szedł od jednego plemienia do drugiego i zwoływał wszystkich ludzi gotowych do walki, aby stoczyć wojnę z wielkim wrogiem, z Midianitami. No i zebrało się ile? 30 tysięcy. A Pan Bóg powiada: Gedeonie, nie. To za dużo. Ty byś zwycięstwo przypisał sobie, a ja chcę mieć z tego chwałę. Zaprowadzisz tą całą wielką armię 30 tysięcy żołnierzy izraelskich, zaprowadzisz do wody. I jak będą pić tak jak pies chłopce, to ich odstawisz na bok. A reszta niech idzie do domu, bo oni się nie nadają. Niektórzy są w strachu, niektórzy są dopiero co po ślubie, a więc niech się cieszą ze swojej żony i Tylko ta maleńka garstka, która zostanie przy Tobie, będzie wystarczającą do wygrania wojny z niezliczoną ilością żołnierzy midianickich. Z 30 tysięcy armia stopniała do 300. I Pan Bóg powiada, no a teraz zrobicie tak, jak powiedziałem, weźmiecie dzbany, weźmiecie pochodnie i za pomocą tych 300 ludzi ja wybawię mój lud izraelski. I tak się też stało. Bóg używa rzeczy złamanych. I w naszym życiu chrześcijańskim bywa podobnie. Póki jesteśmy pełni werwy, jesteśmy gotowi coś zrobić, tak, ja się nadaję do tego dzieła, ja mógłbym być tu w tym zborze pastorem. Może wy się na tym nie znacie, ale ja to naprawdę jestem dobry facet. Póki człowiek pokłada ufność w samym sobie, Pan Bóg powiada, ja ciebie nie mogę użyć. Przypominamy sobie jeszcze jedną historię. Na krótko przed śmiercią Pana Jezusa w Betanii taka bardzo pobożna niewiasta, która zawsze siadywała u stóp Pana Jezusa, aby słuchać Jego słowa. Wiecie, co zrobiła? Kupiła niesamowitą rzecz. W alabastrowym słoiku, który był zasklepiony, aby zapach z niego nie uciekał, zostały umieszczone niesłychanie drogie perfumy prosto z Indii. I to był zarobek całego roku. Tam uczniowie powiadają, co za strata. Jak można było tak zmarnować taki drogocenny olejek? I jeszcze rozbili ten alabastrowy olejek, ten słoiczek, a tego słoiczku już się nie da naprawić, bo dzisiaj to już można zakręcić albo można jakąś zatyczkę włożyć. A w tamtych czasach, kiedy chciało się użyć taki drogocenny olejek, to trzeba było poświęcić alabastrowy przedmiot, w którym był ten olejek przechowywany. 300 denarów. Zarobek całego roku został wylany, został zmarnowany, został niepotrzebnie wykorzystany. Można by to wykorzystać na lepszą okazję. Bracia i siostry, czy była lepsza okazja? Dlatego, że Pan Jezus Chrystus umarł o godzinie 3 po południu naszego czasu, w piątek po południu, a o godzinie 6 wieczorem zapadał zmrok i zaczynał się sabat. Ten sabat był uroczysty, bo był przygotowaniem do święta Paschy. I dwaj uczniowie Pana Jezusa, którzy zdobyli się na ogromny czyn bohaterski, pokazali swoje oblicza. Byli to Nikodem i Józef z Arymatei, pobiegli szybciutko do Piłata, aby prosić o zezwolenie na zdjęcie ciała Pana Jezusa i pochowanie Jego ciała w grobie. Biorąc pod uwagę wszystkie przygotowania, włącznie z pójściem do Piłata. Oczywiście to nie było tak, że można było wejść do Piłata jak do pierwszego lepszego sklepu fryzjerskiego, tylko trzeba było przygotować tą wizytę. Trzeba było być może poczekać. Trzeba było jeszcze może w poczekalni poczekać, zanim Piłat będzie miał chwilę czasu. I ten czas się tak skurczył, że nie było czasu, aczkolwiek przyniesiono spory pojemnik mirry, aloesu, aby namaścić ciało Pana Jezusa Chrystusa. Nie było na to czasu, bo trzeba było Pana Jezusa owinąć w prześcieradła specjalną chustką wokół głowy, umieścić w grobie, w grobowcu, w którym jeszcze nikt nie był. Był to prywatny grobowiec Józefa z Arymatei i zatoczyć grób wielkim kamieniem, zanim rozpocznie się sabat, bo sabatu nie wolno przekroczyć. A właśnie w tej szerokości geograficznej, w krajach podzwrotnikowych, ja tego nie rozumiałem kiedyś, ale teraz lepiej rozumiem, w krajach podzwrotnikowych nie ma czegoś takiego jak zmrok. Jak przygotowywanie, zanim przyjdzie wieczór. Czasem tak bywa w okresie letnim, że w naszym kraju słońce zaszło, a do 10 jest jeszcze widno. W Izraelu jest tak, że o godzinie 6 zapada słońce i jest absolutnie ciemność. Tak jakby worek człowiekowi na głowę założył. I dlatego po zmroku nic nie można zrobić, chyba że się ma dużą ilość pochodni. Bracia i siostry, i właśnie to pomazanie Pana Jezusa w Betanii przez Marię wykonane było pomazaniem Pana Jezusa na Jego pogrzeb. Ona uczyniła to, powiedział Pan Jezus, na mój pogrzeb. I gdziekolwiek będzie głoszona Ewangelia, i ta historia również będzie opowiadana. I mamy tą historię opisaną w Ewangeliach. A więc Bóg używa rzeczy złamanych. Czy to będą chlebki, czy to będzie armia Gedeona, czy to będzie drogocenny olejek w naczyńku alabastrowym, to wszystko musi być złamane. Oczywiście dzisiaj, gdyby ktokolwiek zrobił coś takiego, że całoroczny zarobek wylał na nogi i na głowę Pana Jezusa, to by powiedzieli, no to przecież jest marnotrawstwo. Dzisiaj to byśmy próbowali kroplomierzem odmierzyć, żeby nie za dużo tego olejku nardowego wylało się na głowę Pana Jezusa. A przecież Pan Jezus był nazwany pomazańcem, czyli Chrystusem. I On musiał być pomazany na śmierć. I to zostało wykonane właśnie przez tą świętą kobietę, która uprzedziła pogrzeb Pana Jezusa wylaniem drogocennego olejku nardowego na ciało Pana Jezusa Chrystusa. Bracia i siostry, to jest niesłychanie istotne. Jeśli chcemy być użyci przez Boga, Pan Bóg musi najpierw nas doprowadzić do końca. Musi nas doprowadzić do tego momentu, w którym powiemy, no ja już nie dam rady. A i wtedy Pan Bóg bierze ster naszego życia w swoje ręce. Chciałbym jeszcze na zakończenie jeden przykład przytoczyć z historii Kościoła. 17 stuleciu na południu Anglii mieszkał jeden wielki, pobożny chrześcijanin, który wszelkimi sposobami głosił Ewangelię. No i oczywiście, ponieważ tamte czasy były bardzo trudne, było wielu wierzących ludzi w Anglii, jak Tyndale, jak inni, którzy swoje świadectwo o Panu Jezusie przypłacili męczeńską śmiercią. I ten wielki Boży człowiek dostał się w Bedfordzie do więzienia. I 12 lat przesiedział w więzieniu. Młody człowiek, w domu została żona i małe dzieci, a on w więzieniu spędził 12 lat. Jakież to zmarnowane życie. Wiecie, co się stało? Pobyt tego człowieka w więzieniu sprawił, że napisał książkę, która jest druga po Biblii na całym świecie. Wiecie, kto to był? John Bunyan. Napisał książkę pod tytułem Wędrówka pielgrzyma. To była pierwsza książka, którą brat Prower świętej pamięci wydał w języku polskim w naszej społeczności. Oczywiście nie wszyscy wierzący ludzie czytają Wędrówkę pielgrzyma, ale chciałbym wam powiedzieć taką ciekawostkę, że jeden z największych kaznodziejów współczesności nazywał się Spurgeon, który wygłaszał przemówienia w ciągu swojego życia. Krótko żył, tylko 60 lat. Ale wszystkie przemówienia, jakie wygłosił, powodowały, że ludzie się nawracali. Ludzie przyjeżdżali z Afryki, przyjeżdżali z Nowej Zelandii, przyjeżdżali ze Stanów Zjednoczonych, z Kanady i ustawiali się w kolejce, aby wejść do tej sali tak zwanej kryształowej, w której przemawiał Spurgeon. Kryształowa sala wybudowana na 5000 osób i jeszcze nie wszyscy się zmieścili. Ktokolwiek niewierzący przyjechał posłuchać kazania Spurgeona, musiał się nawrócić. I wiecie co? Kiedyś czytałem życiorys Spurgeona i zauważyłem, że on książkę Bunyana Wędrówka pielgrzyma przeczytał 100 razy w swoim życiu. Ja znam wierzących ludzi, którzy powiadają, że oni nigdy nie przeczytali tej książki. Jeśli nie czytałeś Bunyana Wędrówka pielgrzyma, sięgnij po tą książkę. Książka, która ma pierwsze miejsce po Biblii w poczytności na całym świecie. Bóg używa rzeczy złamanych. Jeśli nie złożymy Jemu na Jego ołtarzu naszych zdolności, naszych możliwości, naszych zasobów, wszystkiego, co posiadamy, jeśli nie złożymy na Jego ołtarzu i nie powiemy: Panie, Ty to teraz używaj dla swojej chwały, będzie z nas kiepski rezultat. Bóg używa rzeczy złamanych. W tej historii Mojżesza Pan Bóg, Anioł Pański, przedstawił się Mojżeszowi tak, jak o tym nie wiedzieli patriarchowie. Dlatego, że Pan Bóg był znany patriarchom Abrahamowi, Izaakowi, Jakubowi jako El Shaddai, Bóg Wszechmogący. Ale Mojżeszowi Bóg objawił się tak, jak nikomu przedtem, mianowicie jestem, który jestem, czyli Jahwe. To jest zbawcze imię Pana Jezusa Chrystusa. I kiedy czytamy Ewangelię Jana, to dowiadujemy się, że Pan Jezus Chrystus wielokrotnie mówił o sobie: ja jestem. Ja jestem chleb życia. Ja jestem droga i prawda i życie. Ja jestem światło świata. Ja jestem zmartwychwstanie i życie. To było określenie Boże Jahwe. Oczywiście my, jak czytamy po polsku, nie wyczuwamy tego znaczenia, ale po hebrajsku to brzmiało Jahwe. I to Jahwe miało wielkie znaczenie. Bracia i siostry, zakończę jednym zdaniem. Kiedy przyszli oprawcy pojmać Pana Jezusa w ogrodzie Getsemane, była już ciemność, bo to było po godzinie 6. Pan Jezus wyszedł spod drzew oliwnych, gdzie modlił się do swojego Ojca i prosił, żeby Ojciec zabrał od Niego ten kielich, jeśli to jest możliwe. I kiedy usłyszał, że nadeszła zgraja oprawców, pyta się ich: kogo szukacie? Jezusa Nazareńskiego. Co powiedział Pan Jezus? Ja jestem, czyli ja jestem Jahwe. Oczywiście ewangelista Jan powiada, że oni wszyscy padli na ziemię. A ponieważ Pan Jezus przyszedł po to, aby się dać pojmać, aby się dać ubiczować, aby się dać ukrzyżować, aby zostać zabity z powodu naszych grzechów, za drugim razem pozwolił im pojmać. Pojmali tego, który mógł być nietykalny. Był taki jeden Izraelita, który przy transporcie skrzyni przymierza próbował podtrzymać skrzynię przymierza. Zupełnie słusznie, bo wydawało mu się, że woły wystąpiły z kolein i przypłacił to życiem. Gdyby Pan Jezus nie pozwolił się pojmać, Bóg Jahwe byłby do dzisiaj nietykalny, ale my bylibyśmy na samym dnie otchłani piekielnej. Po to przyszedł, aby się dać pojmać. Po to przyszedł, aby umrzeć za ciebie i za mnie. Ale pamiętajmy, Bóg używa rzeczy złamanych. Bóg używa rzeczy złamanych dla swojej chwały. Jeśli pozwolimy, żeby On złamał nasze życie, nasze ja przede wszystkim, nasze ego, to nie może nas użyć do swojego dzieła. Takich przykładów z historii Kościoła jak Banian mógłbym dziesiątki przytoczyć, ale jedno jest pewne, że Bóg używa rzeczy złamanych. Chcesz, aby Bóg ciebie używał? Pozwól, aby z tego kimś stać się nikim, bo Bóg jedynie takie warunki jest w stanie spełnić. Jemu niech będzie za to chwała.